Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Ponownie witamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radio Maria. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj 13 dzień sierpnia, środek wakacji, a my podejmujemy temat dosyć poważny, można powiedzieć tragiczny, bolesny, ale nie ukrywamy, no, nasz naród wiele wycierpiał, wiele doświadczył, szczególnie sierpień jest takim czasem, kiedy wspominamy te bolesne, ale i też zwycięskie daty, rocznice. Dzisiaj chcieliśmy się zatrzymać na temacie komunistyczne obozy represji w Polsce w latach 1944-1956. Naszym gościem i specjalistą w tym temacie będzie pan redaktor, jest pan redaktor Mateusz Wyrwich, którego witamy. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże.
Pan Mateusz Wyrwich, no to można byłoby tutaj parę minut poświęcić na temat pana osoby, ale wiadomo, jest pan osobą skromną. Jest pan dzisiaj z książką swoją, Obozy Pogardy, właśnie pod tytuł Komunistyczne Obozy Represji. Ta książka będzie kanwą naszej rozmowy, będzie kanwą naszych rozważań, bardzo takich, no, niestety smutnych. Jest pan autorem, który, no, był czas, że pan pisał w podziemiu. Wiele artykułów w wielu podziemnych prasach i tak dalej. Wiele książek zostało potem dopiero połączonych, napisanych. Między innymi wydawnictwo Rytm jest takim wydawnictwem panu bliskim. No i jak pan, pierwsze pytanie, jakie chcę zadać. Jesteśmy w Polsce wolnej, tak? Wreszcie. Możemy mówić na wszystkie tematy, możemy mówić na tematy nieraz ukrywane, nawet w latach 89 roku.
Tak, to są bardzo niewygodne tematy, jeśli chodzi o obozy. Bardzo niewiele jest książek dotyczących obozów. Oczywiście, jeśli mówimy, to mówimy o więzieniach komunistycznych, więzieniach stalinowskich, natomiast staramy się nie pamiętać o tym, że w latach 1944 i 56 były te obozy na terenie obecnej Rzeczypospolitej, bo z chwilą, kiedy Rosjanie zajęli Rzeczpospolitą w 1939, pomknęli, nastąpił czwarty rozbiór Polski, to oczywiście ci ludzie, którzy nie trafili do Katynia, trafili również do więzień i obozów. Tam zostali też wymordowani. Ale skoro jesteśmy przy sierpniu, to oczywiście pojutrze jest 15 i ta wielka inwazja, która sowiecka, która była zapowiadana i która była realizowana przez komunistyczny rząd sowiecki, przez Lenina, Stalina, konsortę z całą...
Na Polskę i na Europę.
Na Polskę i na Europę. Ona oczywiście skończyła się, powiedzmy sobie, zwycięstwem, tylko proszę pamiętać, tam zostało mnóstwo Polaków. Czy to wziętych do niewoli jeńców, czy też po prostu później w traktacie ryskim na tym terenie. I przychodzi rok 1936-1937, znów obozy, znów tam na tym terenie, znów wielka, wielka rzeź, można by powiedzieć, Polaków. Mówi się oczywiście o Katyniu bardzo często, ale od niedawna dopiero mówi się o blisko 200 tysiącach ludzi zamordowanych z całkowitą premedytacją tylko dlatego, że byli Polakami w Rosji sowieckiej. To samo zaczyna się dziać w roku 1939 i w roku 1940, 41, 2 i tak dalej, w momencie, kiedy Rosjanie są na tych terenach Polski. Kiedy już przychodzą w roku 1944 na obecne tereny Polski, to pierwsza rzecz, którą robią, to często organizują spotkania z żołnierzami polskiego podziemia, aresztują i osadzają w więzieniach i obozach. I takim pierwszym obozem, który jeszcze nie wyparował od zbrodniarzy niemieckich, był Majdanek, w którym siedzieli zbrodniarze wojenni, po jednej stronie, po drugiej siedzieli oficerowie, żołnierze Wojska Polskiego, którzy zostali złapani podczas różnego rodzaju inwigilacji.
Czyli, panie dyrektorze, to niesamowita dramaturgia, bo z jednej strony widzimy, ten obóz opuścili dopiero co więźniowie wyzwoleni z całego świata, powiedz, Europy. Są aresztowani gestapowcy, prawda, i Wehrmacht, tam usadzeni i nagle łapie się polskich patriotów, prawda, polskich żołnierzy, którzy mówią za co, prawda, czy za co, no wiedzą.
No ale w sposób taki ohydny robiono, na przykład organizowano spotkania różnego rodzaju, że oto właśnie żołnierze polscy wyzwolili na przykład Lubartów na Lubelszczyźnie, czy prawie Lublin wyzwolili, prawda, czy inne powiatowe miasteczka i organizujemy spotkanie przyjaźni polsko-radzieckiej. Jeden z bohaterów mojej książki był na takim spotkaniu, film zaprezentowano, po czym, no oczywiście my, jako ludzie kultury, idziemy, zestawiamy broń w kozły, on powiada, po czym w połowie filmu przerywają seans, wchodzą z bronią, nas aresztują, zawożą nas do obozu w Krześmowie i zawożą nas do innych obozów na terenie Lubelszczyzny, między innymi właśnie.
Czyli perfidia totalna. Jeszcze raz to chcę podkreślić. Obóz w Majdanku, obóz w Auschwitz.
Ale właśnie, powracając, 45 rok. Już nie ma Niemców, którzy prowadzili ten obóz. Ale wchodzą na ten teren Rosjanie i część tam oczywiście jest tych oprawców niemieckich. Bardzo niewielka zresztą, ponieważ poszedł już konwój z więźniami obozu w Auschwitz i osadza się część tych zbrodniarzy niemieckich i również ludność cywilną, Ślązaków, Polaków, żołnierzy Armii Krajowej, innych formacji wojskowych, NSZ-u, tam się osadza. Tam Rosjanie osadzają, tam jest obóz filtracyjny, tam giną ludzie. Paradoks jeszcze polega na tym taki, że w roku 1948 komuniści organizują tam muzeum, jakbyśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, Holokaustu, a w części tego obozu jest dalej obóz, w którym siedzi 30 tysięcy ludzi. Więc, no właśnie do tego stopnia.
Czyli muzeum pełniące praktyczną funkcję obozu i muzeum obozowe.
Nie? Innym takim obozem jest obóz w Warszawie. Jest tam kilka obozów w Warszawie. Jest w Rembertowie, sowiecki obóz filtracyjny, gdzie dokonuje się normalnych łapanek, takich jak w czasie II wojny światowej robili Niemcy. Mówimy o łapankach niemieckich. Robili takie łapanki również Rosjanie. Na terenie całego miasta. Miasta po części zrujnowanego przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego, ale jest prawie nieruszona Praga warszawska i inne dzielnice też są nieruszone. W związku z tym robi się tam regularne łapanki i wywozi się ludzi do obozu w Rembertowie. Po bliskim dzisiaj to jest dzielnica Warszawy. Ale się przesłuchuje, katuje.
I mamy atmosferę tak, prasa codzienna, komunistyczna, ale ludzie odbierają ogólnie zwycięstwo, odbudowujemy Warszawę, ukochany kraj, umiłowany kraj.
Tak, właśnie, mamy to co widzimy w kronikach filmowych.
Kroniki filmowe pokazują, jak tutaj wszystko się buduje, odradza, a tu ludzie aresztowani cierpią, są zabijani, ludzie Polacy.
Tak.
Więc ci sami Polacy kłamią, prawda, o tym, co się dzieje, żeby uspokoić społeczeństwo, mówiąc szerzej.
Proszę ojca, wielki plac, wielki teren, który jest dzisiaj polami mokotowskimi, no był niegdyś też polami mokotowskimi, tam, gdzie było niegdyś lotnisko pierwsze lotu, gdzie ostatnio przyjmował defiladę marszałek Piłsudski i gdzie dzisiaj jest Biblioteka Narodowa. Tam chodzimy po trupach. Tam był jeden z większych obozów, w których siedzieli Polacy, również Niemcy. Drugi obóz.
Aresztowani przez Polaków.
Aresztowani przez Rosjan bądź Polaków przez polskich komunistów. Drugi wielki obóz to jest tam, gdzie jest Muzeum Polin dzisiaj, Muzeum Żydów. O paradoksie. I tam na tym terenie, po jednej stronie na Placu Apelowym stali Polacy, obszarpani często, a w drugiej części tego Placu Apelowego na jednym apelu stali zbrodniarze niemieccy. Żołnierze Wehrmachtu, żołnierze SS, Gestapo, elegancko umundurowani, wyczyszczeni, bo byli jeńcami wojennymi.
Konwencja.
Bo konwencja przewidywała dla nich umundurowanie, również paczki z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, czego nie gwarantowała konwencja więźniom obozu, Polakom.
I traktowani też z przymrużeniem oka przez wojsko, przez strażników polsko-radzieckich, bo dzielili się paczkami, prawda? Wiadomo, że właśnie Polska była strasznie zrujnowana, a te paczki UNRY czy tam jakiejś organizacji pomocowej, prawda, były zaopatrzone od środków czyszczących do słodyczy nawet.
Papierosów, prawda? I tak dalej. Tak. Więc to jest niezwykłe, że na przykład przez lata nie można było umieścić tablicy, mówię o latach III Rzeczpospolitej, Auschwitz, że tutaj również po wojnie przebywali więźniowie. No dzisiaj jest tam na jednym z budynków.
Czy mówi pan o III Rzeczpospolitej czy PRL?
III Rzeczpospolitej.
Czyli po 80?
Po 89 roku. Ja tutaj opisuję w książce zmaganie jednego z bohaterów, pana Józefa Janczy, który już nie żyje świętej pamięci, ale on chciał zadbać o to, by na terenie obozu była tablica poświęcona właśnie jego ojcu i ludziom, którzy zostali zamordowani z jego wioski w Auschwitz. Dopiero mu się udało to w 2011 roku.
A jeszcze idźmy do początków, panie redaktorze. Czyli tak, jeszcze raz sobie powtórzmy. Polacy, mi to trudno przechodzi słowo, ale powiedzmy...
Polscy komuniści.
Polscy komuniści, czujący siły jeszcze NKWD, bojący się tego, że tak zwana reakcja może władzę przejąć, a więc przedwojenni urzędnicy, starostowie, no w ogóle, tak samo i część żołnierzy, prawda, Armii Krajowej nie tylko, i część też tak zwanych obszarników, prawda, boją się tego, więc wyłapują ten element niebezpieczny, tak go nazywają, żeby go po prostu spacyfikować. Używają do tego, no wiadomo, broni i aparatu i mówią, że walczą z przestępczością gospodarczą. Czyli no, dla społeczeństwa jest to takie pozytywne, patrzące, no bo gospodarka się odradza, gospodarka...
Jesteśmy, tak, prawda, po wojnie, biedni.
Chce się rozwijać, a tutaj... No i taki idzie taki przekaz, prawda, że ci bikiniarze, korzystający tam gdzieś amerykańskich paczek, co jeszcze, słuchających Radia Wolna Europa, czytających komiksy, to są ci, których trzeba wyłapywać.
Generalnie rzecz biorąc, chodziło o zastraszenie ludności, która nie akceptowała komunizmu, bo jeśli weźmiemy pod uwagę to, że komuniści po prostu mieli w bardzo niewielkim stopniu, no, według mojej na przykład oceny i z tego, co się dowiedziałem od działacza partyjnego Stefana Staszewskiego, zresztą podobnie mówił Osóbka Morawski tuż przed śmiercią, że te wybory, które oni rzekomo wygrali, wygrali gdzieś około 5-6%.
Te, co były 90...
Które były w 46, tak. 45...
No i potem wybór Bieruta 46, na prezydenta.
Prawda. Natomiast oczywiście tam oficjalnie było 98,99%. Trzeba w jakiś sposób to społeczeństwo przydusić.
Oni czuli słabość swoją.
No, oczywiście, że tak.
Nie mają tego przebicia, nie było takie hura. Chociaż wykorzystywali Polaków do tego, do tych niecnych czynów. To znaczy społeczeństwo zwykłe, normalne, warszawiaków.
No tak, ale ludzie się po prostu nie dawali. To nie jest tak, że nie można w żaden sposób obciążać warszawiaków, czy w ogóle Polaków. Generalnie rzecz biorąc, dopiero później, powiedzmy sobie w latach 51, 2, 3, można mówić o jakiejś tam kolaboracji z komunistami, prawda? Natomiast na początku to jeszcze był taki spory opór. No ale kiedy zauważono, że komuniści w sposób mówią na czarne, białe, a na białe, czarne, czyli po prostu nieważne, w jaki sposób ludzie głosowali, a i tak wyszło na to, że mają poparcie 98%, no to rzeczywiście... I w sytuacji takiej, kiedy jest ogromna presja, bo ludzie wyciągają z domów tych, którzy wiedzą, że chcą głosować, powiedzmy sobie, przeciwko PPR-owi, podobnie. Jest rok 1948-49, kiedy jest rozprawa z PSL-em. W 45 roku rzekomym decyzją na wniosek, rzekomy wniosek w związków zawodowych, oczywiście komunistycznych związków zawodowych, powstaje Komisja Specjalna do walki ze szkodnictwem, z przestępczością gospodarczą i z szkodnictwem. I ona ma prawo, proszę sobie wyobrazić, bez sądu, jest tak zwany czynnik społeczny. Trzy osoby siedzą przy stole i mówią, że oto obywatel taki, a siaki jest skierowany do obozu. Właśnie tutaj piszę o tych obozach między innymi. Ma nic do powiedzenia, nie ma możliwości obrony. Był taki moment, w którym mówiono o tym, że może być jeden obrońca i powiedziano, że absolutnie to jest niemożliwe, bo to będzie tylko strata czasu. Takim prawem wówczas komuniści dysponują. Jedna część ludzi jest posadzona w więzieniach, druga w obozach. Proszę pamiętać, już na początku lat 50. 8,5 miliona ludzi, a wtedy trzeba wiedzieć, jest 22 miliony obywateli Rzeczypospolitej po wojnie i po zabraniu nam przez Związek Radziecki ziem.
I po zabiciu.
Po zabiciu, po zamordowaniu, po wojnie. 8,5 miliona ludzi jest inwigilowanych na co dzień. To wywołuje jednak okropny strach, terror.
Odłączmy starców, starszych dzieci.
Tak, oczywiście. Czyli to wszyscy właściwie.
Czyli wszyscy dorośli.
Tak.
Tak, populacja.
Jest tak zwana perlustracja, czyli kontrola listów. Jest kontrola, która się odbywa na terenie zakładów pracy. Od czasu do czasu towarzysze partyjni pytają, a jak wy, Kowalski, myślicie, co sądzicie tak, na ten temat i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście ten strach, że w każdej chwili może podjechać czarny woron, czyli czarny samochód, to akurat troszkę inaczej on wygląda, bo były to Citroeny, które dostali polscy komuniści od francuskich komunistów. I służba bezpieczeństwa miała te Citroeny.
Nie, Wołgi potem były.
Wołgi to mieli towarzysze tak dostojni, prawda, czy ziły, towarzysze partyjni, natomiast ci mieli tutaj te straszne Citroeny. Jeśli podjeżdżał Citroen, to wiadomo, że już będą kogoś z tego budynku aresztowali. Podobnie zresztą, jak podjeżdżą Mercedes w latach 1939-1945, to wiadomo, że czy IFA, to wiadomo, że przyjechała żandarmeria niemiecka, Gestapo czy SS. Podobnie było tu.
Pan to wszystko tropił, tak powiem. Skąd ten strach komunistów polskich, że mogą być te prawda, retorsje, że może tutaj naród się odrodzić, powiedzieć nie, prawda, nie chcemy tej władzy. Bo przecież czuli bardzo mocne wsparcie towarzyszy, prawda, radzieckich. Europa podzielona.
Tak, ale nie można było zbombardować od razu kraju. I tak, proszę zwrócić uwagę, przez jakiś czas, mam tutaj na myśli czas do 1948-1949 roku, mieliśmy 1 000 000 radzieckich żołnierzy na terenie Rzeczypospolitej. Nie było od razu, nie było takiej możliwości, żeby od razu wszystkich zamknąć, bo kto będzie pracował?
I kto będzie pilnował?
Kto będzie pilnował, prawda?
Czy z jednej strony
rozmowie Gomułki ze Stalinem, wiemy dzisiaj, że taka rozmowa się odbyła. Później podobne rozmowy miały miejsce, już z Bierutem. Bieruta ze Stalinem. Gomułka mówił, zanim jeszcze stał się
pierwszym sekretarzem, tak.
Zanim został zanim go prześladowano, przecież był ważną postacią, do 1948 roku powiedział Stalinowi, że jeśli wy nam nie pomożecie, nie jesteśmy w stanie tej władzy utrzymać nawet przez 5 minut. Mało tego, do dzisiejszego dnia istnieją materiały, które są opublikowane, oczywiście w jakichś bardzo niewielkich ilościach, z posiedzenia KC-PPR i później PZPR. Ale jeśli się widzi te dokumenty z posiedzenia KC-PPR, to tam jasno i jednoznacznie, otwartym tekstem mówi się, że my tej władzy bez pomocy Związku Radzieckiego nie jesteśmy nawet przez własnych siłach utrzymać. Bo w tym aktywie, jak oni mówią, PZPR-owskim, tym nowym, który przyszedł, w tym aktywie robotniczym nie mamy swoich ludzi, bo oni jeszcze z wielką ochotą patrzą na Piłsudskiego, który dał im chleb, dał im ziemię i dał im mieszkania. A my nie możemy im nic w tej chwili dać. Prawda? Więc siłą rzeczy oni wiedzieli, że tylko poprzez zbrodnie mogą osadzić władzę w Polsce.
Czyli terror i strach był takim
podstawowym elementem sprawowania władzy. Zresztą rozbudowana ta władza, no w końcu informacja wojskowa, służba bezpieczeństwa, policja, służba ochrony kolei.
Milicja.
Służba ochrony kolei.
Wszystkie właśnie mundurowe.
ORMO, proszę zwrócić uwagę, w pewnym momencie na początku lat 50. mamy 50 tysięcy ORMO, 80 tysięcy ORMO, a później mamy 500 tysięcy ORMO.
I to są najczęściej ludzie bez mundurów, bo bez mundurów, oficjalnie. Tak. To może być twój sąsiad, twój szwagier. Nie, uwaga, wróg czuwa, te plakaty, cała ta taka komunistyczna propaganda. Nieufność, brak spotkań, prawda, brak rozmów.
Ale mieli też ogromne uprawnienia.
I przyznawanie się do listów za granicę. tak, jakichś tak. kontaktów, prawda, niesamowite.
Ogromne uprawnienia mieli, mogli w każdej chwili nie dość, że zadenuncjować, ale doprowadzić. Otóż ja tutaj cytuję w książce zdarzenie pewne. Jechał lektor. Lektor to był taki wykładowca Komitetu Centralnego czy Komitetu Wojewódzkiego PZPR.
Politruk.
Czy PPR, taki politruk, prawda, w pociągu i do Katowic. No i jak to bywa w wagonie, czasem ludzie sobie rozmawiają i wyszedł z tegoż pociągu, podszedł do milicjanta i powiedział, że ten obywatel właśnie, który was minął, towarzyszu, ze mną rozmawiał i ludowa władza mu się nie podobała.
To scena jak z Gestapo. Pamiętam Stawka większa niż życie, tak. To jest w ogóle serial tam, nie, na marginesie nie oceniajmy, ale podobnie wychodzi listonosz bodajże, czy kolejarz, co bilety sprzedaje i zdradza dziewczynę, która przekazywała wiadomość.
I ten człowiek, który po prostu...
Już panowie przychodzą, czekają na...
Tak, też został aresztowany i dostał półtora roku obozu. Te obozy naprawdę niewiele się różniły. Ja już abstrahuję od tego, że były wiele z nich, wiele z tych obozów było na terenie dawnych poniemieckich obozów. Świętochłowice, Siemianowice, Mysłowice.
Opierały się nie tylko szkole
Śląsk.
Niemiecko-radziecki, sowiecki.
Tak, ale trzeba pamiętać, że to jednak Niemcy opierali się na szkole radzieckiej. Też warto tutaj dodać, że przecież funkcjonariusze niemieccy w latach 30. wizytowali archipelag Gułag, między innymi obozy, Sołowkę słynną. To przecież Auschwitz był podobnie zbudowany jak obozy radzieckie.
Tylko taka była różnica, że Niemcy byli bardziej precyzyjni. To znaczy zapisywali wszystko, numery i tak dalej. Dlatego też potem można było ocenić, prawda?
I tak niezupełnie. Proszę zwrócić uwagę.
U Sowietów był bałagan bardziej.
No może tak, ale niekoniecznie. Inaczej to widzę. Mianowicie, o ile w jakimś stopniu dowiedzieliśmy się po Norymberdze, była Norymberga, czyli w jakimś stopniu świat się rozprawił z nazizmem. Z Niemcami hitlerowskimi. Z komunizmem się w ogóle nie rozprawił. Mało tego, jeśli sięgniemy po książkę, a jest ta książka dostępna, praca zbiorowa, mówiąca o komunizmu, czarna księga komunizmu, której wiemy, Courteneya, której wiemy, że byłego zresztą zawziętego komunisty, że tam ponad 100 milionów ofiar to jest komunizm, a około 40 ofiar milionów to nazizm. Ja wiem, że komunizm dłużej istniał do 1989, ba nawet istnieje w niektórych krajach do dzisiejszego dnia.
Przecież Kubę.
Prawda? Koreę, nie tylko część Wietnamu. No ale to mówiło się o Związku Radzieckim co? Niewiele. Albo to, co chcieli mówić Rosjanie, bardzo drogo opłacających wycieczki albo nakłady książek w kilku milionach amerykańskim, francuskim, niemieckim komunistom, którzy przyjeżdżali i pisali kompletne bzdury o tym, że w Związku Radzieckim się idealnie, wspaniale żyje, że to jest model wzorowy człowieka. Nawet jeden z tych idiotów powiedział, że tak by nie wymyślił Chrystus.
Hamba, śmiano się z tego, ale tu przecież była mowa, że szczytem socjalizmu, komunizmu będzie, jak sklepy będą otwarte dla wszystkich bez pieniędzy.
Tak,
będziemy
tak.
wchodzić, brać co potrzeba, wszystko wspólne. Ale jeszcze wracamy, panie redaktorze, bo za chwilę będzie przerywnik muzyczny i telefony od naszych słuchaczy i będzie okazja do mojego konkursu. Mamy 3 książki do zdobycia, więc za chwilę pan redaktor poda 3 łatwe, myślę, pytania i kto odpowie...
No, 2 łatwe, 1 trudne.
Jedno trudne, tak, otrzyma. Natomiast jeszcze chciałbym atmosferę tych obozów pracy, bo to była praca bardzo ciężka. Ci ludzie, Polacy, aresztowani, budowali o zgrozo, trasa WZ, budowali, jak pan pisze, Pałac Kultury i Nauki, budowali później siedzibę Polskiego Radia przyszłą, tak?
Tak, przyszłą siedzibę Polskiego Radia, wcześniej miało być to siedziba UB. Budowali Nową Hutę. Pracowali głównie w kopalniach. Ja tutaj podaję przypadek...
Warunki gorsze niż nawet niemieckie,
tak,
sowieckie.
Tak, tak.
Ja to sobie wypisałem, bo to było... Sobie wyobraźmy, co to znaczy dawka dzienna takiego jedzenia, jeszcze zmniejszana, bo to nie jest jakieś tam 500 gramów chleba, czyli pół kilograma chleba na cały dzień.
Pół kilograma chleba na cały dzień.
Litr kawy zbożowej.
Tak.
To jest napój, prawda, litr. I dwie szklanki zupy z brukwi, z jakiejś tam nawet kapusty zepsutej. I tak, jeżeli tak.
Nie zawsze.
Nie zawsze.
Nie zawsze. Nie zawsze. Dlaczego?
Czyli dlatego, nie ma mowy o jakichś innych, prawda, nie wiem, lekarstwa. Jakieś, no w ogóle, nie?
Oprócz tego, że były takie normy, to kradziono. Bo bywało tak po prostu, że no, był taki słynny towarzysz Łańcut, prawda, który z towarzyszami radzieckimi, nie tylko radzieckimi, kradł paczki, na przykład, które dostawaliśmy, Polska dostawała z UNRY i jeszcze te paczki nie wyjeżdżały, były już cofane na rampie i kradziono. Ale to abstrahując od
tego. Ale do czego zmierzam? Obóz pracy, czyli nie obóz dla morderców, nie obóz dla tych, którzy na przykład coś tam ukradli.
Taki sam obóz, jaki prowadził, po prostu jaki prowadzili hitlerowcy. Czyli po prostu to były obozy eksterminacyjne i przede wszystkim obozy pracy. Proszę zwrócić uwagę, Niemcy zbudowały na obozach, które prowadziły przez 6 lat potężne państwo. Jeśli dzisiaj, prawda, mówimy o potędze państwa niemieckiego, to między innymi z tego powodu. Polska na przykład miała otrzymać odszkodowania, Rosjanie otrzymali odszkodowania, Polska nie. Planu Marszala. Polska się zrzekła, komuniści się zrzekli.
Z dumą, że nie będziemy...
I skoro my teraz nie przyjmujemy, prawda, komunistycznego państwa, to powinniśmy od Niemiec żądać odszkodowań, bo myśmy legalne władze II Rzeczpospolitej nigdy się nie zrzekły odszkodowań.
I możemy to wymienić, chociaż mówię, no ale do dzisiaj istnieją firmy niemieckie, które wtedy... działały.
I Genfarmen na przykład, prawda,
tak, która... I telefoniczne, i kosmetyczne, i obuwie, i tak dalej, i koszule.
Tak.
Ale panie...
Wracajmy jednak do komunistycznych obozów, bo to jest niezwykle istotne. Tutaj, w Toruniu przecież był obóz, w Mielęcinie niedalekim, w Bydgoszczy było około 1300 obozów w Polsce. Dużych, małych. Taką postacią, która od lat się zajmuje między innymi więziennictwem i obozami, jest profesor Tadeusz Wolsza i on wymienia około 1300 obozów z tak zwanymi dzikimi obozami. A co to były dzikie obozy? Gdzie na przykład przychodził funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, tutaj wymienione są właśnie w tej chwili, widzę, duże obozy, mapa tychże obozów w Polsce. Natomiast właśnie po których to w dużych obozach się działo. 2000 osób, 3000 osób, 200 osób. To był taki średni obóz.
Półtora miliona, tak?
Tak. Od miliona do półtora miliona. Ale w tychże obozach małych przychodził na przykład ktoś, jakiś funkcjonariusz UB. Na ogół miał zezwolenie, bądź nie miał burmistrza czy wojewody i zakładał obóz. 30-40 osób, z którego korzyści czerpała PZPR czy PPR wcześniej, prawda?
Gminna,
Urząd Wojewódzki.
Wojewódzka, gminna, powiatowa, bo to były powiatowe.
Tak,
też.
Tak. Czy dzielnicowa, bo też tak było. Opowiadał mi właśnie tutaj jeden z bohaterów książki, inżynier, który pracował na budowie. W tydzień później na tym samym stanowisku, na tej samej budowie pracował jako więzień obozu. Bo powiedział mu jeden z przełożonych, ty taki owaki, zobacz, będziesz tu pracował i nie będę ci płacił.
I tak się stało.
I tak się stało. W tydzień później oskarżono go o sabotaż rzekomy. I powiedziano mu, i tak się ciesz, że nie poszedłeś w czapę, że cię nie rozstrzelano, i albo nie 15 lat więzienia dostawałeś.
Panie redaktorze,
540 tysięcy ludzi, rolników, chłopów, którzy nie chcieli się zgodzić na kolektywizację jednego roku, na 2-3 miesiące, 2-3 tygodnie w obozach. Proszę zwrócić uwagę, 540 tysięcy ludzi w ciągu jednego roku w obozie. Tylko dlatego właśnie, że prowadzono kolektywizację, na którą nie chcieli się ludzie zgodzić, żeby oddać własne...
I raz jeszcze mówimy, w Polsce pozwycięskiej wojnie, prawda,
tak, ojczyźnianej. W Polsce komunistycznej, tak. Gdzie właśnie, jak to mówili komuniści, rządzą robotnicy i chłopi.
Żeby się wydawało, że te wszystkie rany mają być zagojone, wygłaskane, bo bo naród wycierpiał, prawda, i z tej strony...
To straszna. To oczywiście, że to...
Taka niesprawiedliwość,
no, kiedy na przykład w pewnym momencie znaleźli się ludzie, tutaj też w książce o tym mówię, którzy siedzieli w Auschwitz, jeden z nich siedział w Auschwitz, Anno Domini 1943-1945. Później siedział w Auschwitz, Anno Domini 1945-1946. W tym samym obozie, później podobnie właśnie w Świętochłowicach i w Jaworznie.
325 stron
książki. Które to były filią Auschwitz.
Obozu pogardy, jest szansa do wygrania w naszym konkursie. Panie rektorze, to czy pytanie pan teraz przedstawi?
Dobrze, to może pierwsze pytanie, do którego miesiąca w 1945 roku w Polsce był stan wojny? To po pierwsze. Drugie pytanie, no to już mówiliśmy na ten
stan
temat.
Stan wojny, czyli...
Stan wojny, czyli byśmy powiedzieli stan wojenny.
Że 9 maja, bo to jest Dzień Zwycięstwa, ale...
Tak, tak, tak. Bo wojna się skończyła 8 albo 9 maja w niektórych państwach, prawda, jak to politycznie...
Do którego miesiąca trwał stan wojny w Polsce.
Tak jest. To będzie pierwsze pytanie. Drugie pytanie, w którym roku powstała komisja specjalna do walki ze szkodnictwem gospodarczym. I trzecie pytanie, ile obozów w Polsce było?
Ale może być około? Gdzieś tam?
Może być około.
Można się pomylić do ilu?
No można się pomylić do 100.
Do 100 się można pomylić.
No padło to przed chwilą.
Padło to przed chwilą, kto dobrze słyszał. Więc ta książka, tutaj wydawnictwo Rytm, autor pan Mateusz Wyrwich, Obozy Pogardy, jest do tutaj wygrania w naszym konkursie, do którego zapraszamy. I w ogóle no, zapraszamy do konkursu i do rozmów przy okazji, bo tak, że będzie odpowiedź, ale też będzie na pewno jakaś rozmowa. Tu numer telefonów państwo widzą dla Polski Północnej. 657-0011, dla Polski Południowej 657-0012, dla zagranicy 657-0013, 657-0014, kierunkowy oczywiście tutaj wcześniej dawny 56, zagranicy 48, więc zapraszamy, jest też możliwość przez Skype, to jest kontakt.tv małymi literami, więc może po przerwniku muzycznym, jeżeli jest przygotowany, to możemy za chwilę powrócić, a jeżeli nie mamy, no to telefony od razu chyba będziemy. Nie wiem, czy jest przewidziany. Mamy telefon, tak? Mamy przerywnik, jednak jest.
Zaszum nam Polsko, jak husarskie skrzydło, co strwożą wroga, a w nas ducha wzniosą. I niech w chorągwiach matka nasza czuwa nad zagonami ponad krwawą rosą. Zaszum nam Polską nad Wilnem, nad Lwowem, ponad Wołyniem, gdzie wstają upiory. Zaszum nam Polską nad Katyniem, gdzie odprawiamy codziennie nieszpory, gdzie biją dzwony i gdzie brzozy drżą, gdy pamięć wraca jak spłoszona sarna i gdzie się ptaki zmieniają w anioły. Zaszum nam Polską chorągwią nadziei, co dzikie pola omiata swym męstwem, byśmy wrócili pod Twymi skrzydłami, wiarą i dumą, prawdą i zwycięstwem. Zaszum nam Polską wysoko nad głową, wielką chorągwią Twego zmartwychwstania, byśmy wrócili do gniazda ojczyzny, którą skrzydłami orzeł znów osłania. Przed mroźnym wiatrem
I powracamy do Państwa. Mamy telefon pierwszy, tak? Halo, halo.
Kto halo, z nami jest? Anna dzwoni. Anna z Lubelszczyzny.
Witamy Pani Anno. Czy Pani tak do programu, czy też do konkursu na początku?
No, do konkursu chciałam.
Dobrze, a potem coś Pani jeszcze nam opowie. To co? Które pytanie? Na które pytanie?
A jest ile?
Trzy pytania.
No to proszę trzy.
Trzecie pytanie.
Tak.
Przypominamy, Panie Dyrektorze, tak? Trzecie to było. Ile jest było?
Ile obozów tak, w Polsce?
Ile obozów pracy w Polsce było? Bo można się do 100 pomylić.
O ludzie kochane, ale do 100?
No.
To tak dużo ich było?
No tak, właśnie mówiliśmy zresztą.
Ale mnie wtedy przerwało.
Nie słuchała Pani, no to trudno. To dajemy szansę komuś, a
można
chyba, że...
do 100 się pomylić.
Tak,
no,
tak.
500?
No nie, proszę Pani.
Niedobrze, to nie nic. Dobrze. Ktoś inny będzie miał okazję. Pani Anna, a coś jeszcze Pani nam powie, czy tylko to chciała Pani, książkę?
No chciałam, bo chciałam właśnie wygrać książkę. Mhm.
No, ale ktoś inny pewnie to uda się, no bo myśmy o tym mówili bardzo.
Pozdrawiam Was serdecznie.
Pozdrawiam Pani Anno.
Bardzo Was kocham.
Wszystkiego
oglądam
dobrego.
Zawsze programy.
To może Pani sobie jakoś inaczej ją nabędzie. Natomiast my mamy kolejne telefony, odbieramy. I nie tylko do konkursu, ale również do rozmów tutaj naszych. Przypomnę, komunistyczne obozy represji w Polsce, 44-56, pan redaktor Mateusz Wyrwich jest naszym gościem. Autor książki, pisarz, publicysta. My prosimy bardzo, jeżeli jest telefon. Mam informację, że będzie za chwilę. Będzie za chwilę. Panie dyrektorze, czyli tutaj powracamy. Jest telefon, tak? Proszę bardzo. Prosimy.
Halo.
Witamy, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto mówi, skąd?
Ilona Szczepańska.
Pani Jolu, tak. Pani chciała do audycji, czy jeszcze tą do konkursu naszego?
Ja w sprawie tej książeczki.
Tak.
Więc to było 1300 obozów.
Tak jest.
Brawo, 1300 obozów. Pomyliła się Pani?
Nie, absolutnie nie.
1300, dobrze.
Dokładnie.
Czyli Pani Jolu, Pani poda adres poza anteną tam tutaj miłemu Panu, który tam obsługuje, a my... I coś jeszcze? Może Pani jakieś pytanie do gościa?
Dziękuję bardzo. Bardzo mi zainteresowała audycja.
To tyle, dobrze. Pani Jolu, to ta książka trafi do Pani. Pozdrawiamy serdecznie. I tutaj spisujemy adres. No i dobra cyfra, ale no tragiczna, straszna. 1300 obozów, powiedzmy, do 1,5 miliona aresztowanych. Zginęło tysięcy.
Prawdopodobnie w obozach, no, tak naprawdę do dzisiejszego dnia
nie ma mogi,
nie jest policzone. Niedawno rozmawiałem, no w Polsce do dzisiejszego dnia, proszę sobie wyobrazić, nie ma pomnika ofiar poświęconego ofiarom tej zbrodni, jaką było. Mówi się oczywiście o więzieniach. W wielu miastach są więzienia, są tablice na więzieniach, są pomniki osób oczywiście znaczących pomordowanych, którzy mieli wpływ na kształtowanie II Rzeczypospolitej, czy powiedzmy sobie po wojnie, czy w czasie wojny II światowej. Do dzisiejszego dnia nie ma żadnego pomnika głazu poświęconego osobom, które zginęły, zostały zakotowane, bo wielokrotnie tak było, czy też po prostu zginęły zmarły po wyjściu z obozu, bo bardzo często starano się, żeby jednak w tych obozach ludzie nie umierali, wywożono ich do szpitali, bądź oddawano rodzinie.
Czyli takich wycieńczonych już, można powiedzieć, ostatni etap.
Tak.
To jak dzisiaj do hospicjum, prawda? Tylko to nie było
brutalnie hospicjum. Oddawano.
A na przykład pan profesor Szwagrzyk nie jest zainteresowany IPN odszukiwaniem?
Tak. Profesor Szwagrzyk zresztą był autorem kilka lat po ukazaniu się mojej książki zatytułowanej Łagier Jaworzno. Książka, profesora, monografia profesora Szwagrzyka o obozie w Jaworznie wyszła dość wyczerpująca. Kilka lat później zresztą pisał o kilku innych obozach znajdujących się na terenie Dolnośląskiego, a było ich wiele.
No, czy też na terenie... Teraz jego wspaniały zespół ma tyle pracy, bo jeszcze szuka tych bohaterów.
No tak, tak. No, kapitalną zresztą kapitalną pracę wykonuje. I teraz częstokroć mówi się o obozach, no dlaczego to obozy koncentracyjne? No jak to koncentracyjne? To były tylko niemieckie. No tyleż prawda, ileż nie przyzwyczailiśmy się myśleć o obozach koncentracyjnych jako niemieckich, hitlerowskich obozach koncentracyjnych. A obóz to nic innego koncentracyjny, jak skoncentrowanie pewnej ilości ludzi, tak zresztą słownikowo jest, w określonym miejscu z powodów ideologicznych bądź
czyli zebranie,
rasowy.
Aresztowanie,
tak.
Skumulowanie.
Panie... A później po prostu wykańczanie ich tak, różnymi sposobami.
I dobrze, że też walczymy z tymi nazwami, że polskie obozy koncentracyjne, bo to jest inna rzecz, zakłamywanie prawdy, że to były te przedwojenne,
zresztą
wojenne,
to tak. Pojęcie polskich obozów koncentracyjnych prowadził Benzinger, niemiecki podoficer w okresie tak zwanej zimnej wojny, który później współpracował z oddziałami Galena, Komisji Galena.
Mamy telefon, panie dyrektorze. Może też jeszcze czy do książki, czy do tematu. Bardzo prosimy.
Halo?
Witamy. Kto jest z nami?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zawsze.
Elżbieta z Płocka.
Pani Elżbieta z Płocka. I czy do naszego konkursu, czy do...
No właśnie, tak bardzo mnie zainteresował ten program, że zadzwoniłam. Czy mogłabym odpowiedzieć na pytanie o komisji do walki z nadużyciami
tak,
i szkodnictwem?
Tak.
Bardzo dobrze.
16 listopada 45, a tak. Trwała do 23 grudnia 54.
No i teraz może sprecyzujmy, pani odpowiedź jest prawidłowa, natomiast w istocie rzeczy powstała, bo to pani mówi o 16 listopada, ale tak w niektórych podręcznikach się wymienia, wiem z czego pani korzystała, natomiast de facto powstała w styczniu 1945 roku i rzeczywiście, tak jak pani mówi o 54, istotnie zakończyła swoją działalność formalnie, natomiast nieformalnie do roku 1955. Ja jeszcze tak może powiem dla uzupełnienia, jeśli ktoś bywa w Warszawie, pałacyk, który jest naprzeciwko Adama Mickiewicza, to jest była siedziba, główna siedziba Komisji Specjalnej. Notabene we wszystkich nieomal województwach były siedziby wojewódzkie Komisji Specjalnej. Tak, pani.
Pani Elżbieto, ta książeczka trafi do pani. Tam znam, proszę spokojnie przekazać adres, nie rozłączać się oczywiście, żeby tam pan zdążył zapisać, gdzie pani mieszka, żeby poczta dostarczyła pani książkę pana Mateusza Wierwicha, obozy pogardy, no i dopisek bardzo ważny, komunistyczne obozy represji w Polsce. Na okładce jest zdjęcie, panie Mateuszu, skąd?
To zdjęcie jest z...
No wiemy, że wszystkie zdjęcia są pana w środku.
Tak, tak, tak. Te zdjęcia są... Za wyjątkiem tutaj, ja może powiem, są jeszcze rysunki jednego z panów, który był więźniem obozu w Piechcinie. Może byśmy pokazali, nie wiem, czy nam się uda pokazać.
Ale
to jest bardzo znamienne. Dlaczego? Dlatego, że jest na okładce tutaj, wewnętrznej okładce, jest znamienny. Dlaczego? Dlatego, że przypomina nam to po prostu obozy, rysunki z obozów z Auschwitz, które widujemy częstokroć. I tutaj mamy właśnie jeden z rysunków.
Na murze?
Nie, to pan, który po prostu siedział w obozie, tutaj te rysunki sobie rysował i później przemycił na wolność, w jaki sposób byli transportowani. Pan Janusz Kucharski, który siedział w obozie w Piechcinie, między innymi obóz Piechcinie, to też były obóz pohitlerowski, który został później przemianowany na obóz prowadzony przez komunistów. Więc to też ma cenne, jest bardzo cenne, że...
Tak, w tej książce też dopomógł Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, czyli pan Jan Józef Kasprzyk.
Tak, tak, tak.
Nasz
tak.
Gość też i będzie obecny też niedługo na rozmowach. On też się zajmuje właśnie tymi osobami. Mówi, że jeszcze odnajduje ich po latach, chcą ich jeszcze znaleźć, żeby w jakiś sposób jeszcze zapisać, prawda, docenić. A my rozmawiamy. Kolejny telefon, zobaczymy, bo już ostatnia książka do rozdania w naszym konkursie. Bardzo prosimy, kto z nami jest.
Halo?
Tak,
halo?
Proszę bardzo, witamy.
Jadwiga Sosnowca.
Pani Jadwigo, witamy. No i nie, cześć, a pani, proszę bardzo. Nie ma pani wyboru, trzeba odpowiedzieć na pytanie o wojnę, drugą wojnę tak. światową, kiedy się zakończyła faktycznie, tak?
Tak. Stan wojny w Polsce.
W jakim miesiącu stan wojny w Polsce?
Tak. Stan wojenny, chyba w miesiącu sierpniu.
Mówi pani o 1945 roku?
O drugą wojnę światową. bo wiemy,
aha, druga
naprawdę
wojna
kiedy
światowa.
Zakończyła się druga wojna światowa. W jakim miesiącu?
Druga wojna światowa we wrześniu się rozpoczęła.
Tak. I tyle pani podpowiem, że ta data 9 maja to jest Dzień Zwycięstwa, ale to nie jest ten dzień, to nie jest ta data.
9 maja. Kiedy się zakończyła druga wojna światowa?
Faktycznie w Polsce.
Stan wojny.
Stan wojny.
Obowiązywało do tego czasu, obowiązywało prawo wojenne.
Można chyba było... w lutym.
Nie, to nie, nic, pani Jadwigo, damy okazję komuś. Czy pani jeszcze chce coś tutaj dopowiedzieć do nas? Jakieś pytanie do pana redaktora?
No, Boże kochany, no naprawdę bardzo mi jest jakoś tak głupio, bo tyle się czytało i nie wiem.
Ale no bo to jest jedno z trudniejszych pytań.
Pan redaktor zapowiedział,
że jedno...
Zaraz,
jedno...
może w październiku, przepraszam.
No będziemy, nie, no zgadywać nie będziemy, bo mamy miesięcy niedużo. Dziękujemy pani Jadwigo. Ktoś
też nie w październiku, tak.
Ktoś się ucieszy, będzie miał okazję. Pytanie jest trudne, ja też nie wiedziałem. Przed programem mówiliśmy. Ale cóż, rozmawiamy nadal, czekamy na telefony w naszym konkursie, ale też, żeby też zapytać o jakąś konkretną rzecz tutaj pana redaktora, bo tutaj no, spraw jest bardzo dużo poruszanych. I ja się tak jeszcze zapytam o jedną rzecz. To znaczy, propaganda była zaproszona, żeby kłamać na temat prawdy o obozach pracy. Czy ktoś na przykład robił jakieś reportaże, jakieś filmy, filmował na przykład...
Było kilka reportaży. Zresztą termin...
Ale chodzi mi w tych latach.
Tak, tak. Tylko oczywiście mówiono, że w ten sposób klasa robotnicza...
Ja wiem, tam kroniki filmowe, że się kryją twarz, że się
radio, że w ten sposób klasa robotnica wychowuje nowego socjalistycznego obywatela,
że ktoś ukradł,
który zbłądził.
Prawda, tam, tak.
Tak, na ogół zbłądził, prawda? Czy ukradł, czy był sabotażystą. No, sabotażysta to już podlegał pod paragraf...
Nawet rozstrzelania.
Tak, paragraf...
Z jednej strony było tak, byli bohaterzy pracy, 300% tak. Normy, 400, były te grupy specjalne, które na wzór tych radzieckich bohaterów...
Wiemy z filmu na przykład Człowiek z marmuru,
tak,
prawda?
Tak,
tam
tak.
Się przemyka w pewnym momencie to pojęcie obozu, że można trafić, prawda, jeśli ktoś tam będzie takim sabotażystą.
Pokazywano tych czempionów, liderów. Okazuje się wcale nie takich, no nawet ten Pstrowski sławny, mówią, że to trochę legenda.
No nie trochę, tylko sporo legenda.
Gierek go bardzo nie lubiał zresztą. Bo...
Bardzo pracowali nad tym.
Tak.
Bracia Bugdołowie, prawda, którzy są, były i żarty na ich temat. No ale w każdym razie przede wszystkim proszę zwrócić uwagę. Wtedy Polska stała, jak to się mówi popularnie, na węglu. A Polska miała podpisany kontrakt z Rosjanami, którym to Rosjanom Polska przesyłała 1 tonę węgla za 1 dolara. Tyle płacili Rosjanie nam za 1 tonę węgla. Więc, wtedy tona węgla była 34-35 na światowych rynkach.
Albo mówią tak, że myśmy tonę węgla, oni nam produkty, za które myśmy płacili.
Tak.
Też tak było, prawda?
Bywało. W związku z tym trzeba było ludzi eksploatować. Tymi obozami były, mówi się o takich, o czarnych baronach, to znaczy ludziach, którzy po prostu byli ludźmi, czy to przedwojennymi dziećmi przedwojennych urzędników, czy przedwojennymi urzędnikami, pracowali w kopalniach. Stąd też to pojęcie baronów.
Wszyscy starostowie, co przeżyli, prawda?
Tak. Urzędnicy generalnie rzecz biorąc, którzy przed wojną,
mogli
czy nauczyciele
tak
częstokroć.
Mieli pisać,
tak.
Czytać, byli wykształconymi.
Pracowali pod ziemią częstokroć. Mówi się o batalionach górniczych często, ale prawie w ogóle się nie mówi o batalionach budowlanych, w których również ludzie byli zatrudniani jako niewolnicy.
Jest ostatni telefon, jeśli chodzi o nasz konkurs, a potem już zapraszamy do rozmów oczywiście, nie ma tutaj problemu. Kto z nami jest? Halo, halo?
Cześć Boże, Jacek z Chorzowa.
Witamy panie Jacku.
No to
ja chciałbym wziąć udział w konkursie.
Proszę bardzo, jak z tą wojną? Stanem wojny.
Czyli rozumiem, że już tylko jedno z pytań zostało.
Tak, to właśnie.
No to będę strzelał, nie jestem pewien. Jestem za grudniem.
Proszę pana, przestrzelił pan. Nie był. Nie, to nie był grudzień.
Może zmienimy to pytanie jeszcze na jakieś, czy fair?
Możemy jeszcze zmienić to pytanie oczywiście na jakieś inne pytanie.
Ono jest bardzo trudne. Widać, że pani.
Dobrze, to jeśli pan jest na antenie, to panu może tak ułatwimy, jeśli pan słuchał audycji, a jest pan jest zresztą z Chorzowa, to panu ułatwi tą odpowiedź. Czy mógłby pan wymienić jeden obóz na terenie Śląska? Obóz
Świętochłowice.
Świetnie.
Dobrze, panie Jacku, to panią Jadwigę przepraszamy, bośmy ją tak troszeczkę, ale też miała dwa razy próbę, więc jest sprawiedliwość. Pan Jacek książkę wygrał, do pana trafi ona.
Jeszcze dziękuję.
Poda pan adres tam za chwilę panu, a natomiast chodziło o listopad.
Tak,
listopad.
Chodziło o listopad, także 16 listopad 1945 roku. Zakończony został stan wojny, który został wprowadzony we wrześniu 1939 roku.
To znaczy te wszystkie prawa i tak dalej.
Tak. Mówię o tym dlaczego? Dlatego, że bardzo często w książkach historycznych, z których korzysta młodzież, nie tylko zresztą młodzież, dorośli również, ta data nie jest w ogóle podawana albo jest podawana mylnie w odniesieniu do zakończenia stanu wojennego. Na całym, może nie tyle na świecie,
wojenny,
tylko w Europie.
Ten 81.
Nie, że mówią 8 albo 9,
tak
zakończenie wojny.
No bo to Dzień Zwycięstwa.
Tak, prawda? Dzień Zwycięstwa. Tym Badyłem. Dniem Zwycięstwa oczywiście nie był Dzień Zwycięstwa w Polsce, ponieważ do 16 listopada 1945 roku obowiązywał stan wojny i w ramach prawodawstwa stanu wojennego skazano dwie kobiety na karę śmierci za słuchanie radia. Trzeba było mieć w stanie wojny, zarówno okupacji sowieckiej, jak i niemieckiej, zezwolenie na słuchanie radia, na posiadanie radioodbiornika. I te dwie kobiety stracono. Jedną w Lublinie, drugą na Dolnym Śląsku, o ile mnie pamięć nie myli, w Brzegu.
Czekamy na telefony od państwa. Tutaj jeszcze raz do rozmowy, do dyskusji, do pytań do pana redaktora. Więc te telefony niech nam też dalej służą. Już konkurs zakończony. Panie redaktorze, zanim telefony, chcę zapytać o nazwiska szefów, katów, oprawców. Ja jedno znalazłem, z cudzysłowie sławne, Salomon Morel,
no tak,
któremu nie zdążono odebrać. Pobierał pensję do roku 2006, a był szefem obozu gdzie?
W kilku miejscach.
Kilku, ale najbardziej był
w Świętochłowicach, w Jaworznie, a najbardziej zasłużył się, jeśli można tak powiedzieć, w Świętochłowicach, gdzie w przeciągu pół roku zmarło około 3000 osób.
Ale inne nazwiska, znaczy, czy byli tutaj jeszcze o tylko narzędziami w rękach?
To są symbole. Salomon Morel i Gęborski, przeciwko któremu był szefem obozu w Łambinowicach, między innymi właśnie też tam zginęło kilkadziesiąt osób, zostało zamordowanych przez niego osobiście kilka. Natomiast ci wszyscy ludzie, którzy byli strażnikami, którzy byli oficerami specjalnego znaczenia, oni po prostu uszli bez jakiejkolwiek kary, nawet symbolicznej. Niekiedy bywało tak, że zostali skazani przez komunistów w trakcie pełnienia służby, bo zabili więźnia. Zastrzelili, czy w jakiś inny sposób zabili. Było tak, że oczywiście było przyzwolenie na maltretowanie więźniów, ale czasem bywało tak, że no powiedzmy sobie jakiś pijany wartownik kogoś zastrzelił, czy na przykład w Jaworznie chłopak został zastrzelony i nikt tam nie poniósł żadnych oczywiście konsekwencji za to. Tego człowieka, który zastrzelił tego chłopaka, na 2 tygodnie wysłano na urlop. Nie, że on coś zrobił złego, tylko po prostu wysłano go na urlop. Tyle.
Tyle. Ale żeby był jasnie zrozumiany, bo na przykład wiemy, że nad nimi był taki moment, że stało Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Czyli tam Romkowski.
Tak, Fejgi, tak ale dalej.
Czy to było tak, że mieli na przykład nacisk, że proszę wykonywać takie moje rozkazy, tak i takie zachowywać, czy była to jakaś ta wyobraźnia tych strażników, że oni mogli się
Nie, to nie chodziło o wyobraźnię strażników, to są bardzo jasne i precyzyjne, po prostu przepisy były, jak
czyli
należy
wykonywali
traktować.
Rozkazy
oczywiście wykonywali rozkazy, jak należy traktować tych więźniów. Ja tutaj mam, w książce jest taki przepis, jak należy traktować tych więźniów obozu, że jak należy ich eksploatować, o jakiej godzinie powinni wstawać, jak powinni być skuci, kiedy idą do miejsca pracy. Tu zresztą między innymi ten rysunek pana jednego z więźniów właśnie pokazuje, w jaki sposób oni siedzieli transportowani. Wszystko bardzo precyzyjnie było przez komisję do spraw specjalnych określone z jednej strony, jeśli chodzi o tak zwane prawodawstwo, bo tu trudno mówić o prawodawstwie, i ówczesne prawo jasno precyzowało, jak należy tych ludzi traktować. Mało tego, więziennictwo ówczesne pracowało na potrzeby zjednoczeń przemysłu bawełnianego, przemysłu budowlanego, przemysłu rolnego, przemysłu wydobywczego, etc., etc. Ja na przykład, kiedy szukałem materiałów pierwszych w 1990-91 roku w Centralnym Zarządzie Zakładów Karnych, to nie było tych materiałów dotyczących więzień. A gdzie one były? Były właśnie w tych zjednoczeniach, o których myśmy słyszeli, ci, którzy mają przynajmniej 40 lat, to jeszcze przez to przeszli. Zjednoczenia przemysłu węglowego i tak dalej, i tak dalej. No, i tam były te materiały. Słucham?
Dyrektorzy zjednoczenia. No,
tak jest. I tam były te materiały. Dlaczego? Dlatego, że po prostu te przedsiębiorstwa podpisywały umowy najnormalniej w sieci. Na 12, 14.
Jak teraz obozy pracy w Chinach.
Tak jest, na 12 w Niemczech.
Tam milion więźniów robi na przykład zabawki, czy dzieci.
Hitlerowskie obozy też podpisywały z miastami, prawda, z zakładami pracy niemieckimi, jakie normy mają po prostu ci więźniowie wykonać.
Jakie produkty. Mamy teraz, mamy telefon, połączenie, bardzo prosimy. Halo, halo, ktoś cierpliwie czeka. Słuchamy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Halo, szczęść Boże.
Kłaniamy się.
Mówi Zbigniew z Gdańska. Ja tu mam takie pytanie do pana redaktora. Panie redaktorze, chciałem się, panie redaktorze, upewnić, bo ja miałem ojca oficera wyższego, tak. No i cudem przeżył. Był, był w stopniu majora. Ja się urodziłem w wojnie w 1943 roku. Tak. I proszę mi powiedzieć, czy jak Stalin wszedł do Polski w 1944 roku, w lipcu, to proszę pana, to ojciec mi opowiadał i proszę to potwierdzić lub zaprzeczyć. Ja byłem małym chłopcem po wojnie, to sięgnął po najniższe klasy społeczne do władzy. Po prostu intelektualnie, moralnie, tak. Ekonomicznie, bo od mojego dziadka, bo jestem z Poznańskiego, i od mojego dziadka, który było dwóch służących, analfabetów, brudasów, nierobów, od razu jeden poszedł w 1944 roku do milicji, a drugi poszedł do, powstały takie, to Żydzi podobno, niech pan potwierdzi lub zaprzeci, wszyscy z KPB z Stalinem tworzyli Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Proszę pan, mi opowiadał i oni, i wszystkich tych przedwojennych, czy to policjantów, czy prokuratorów, czy sędziów, wywoził, mordował Stalin, a na ich miejsce właśnie tych angażował. To był ten ciemny, najgorszy typ, który wziął się za inteligencję, która jeszcze została. I proszę mi powiedzieć, czy to jest prawda, czy nie, czy się zgadza, bo teraz u nas były w Gdańsku uroczystości Armii Krajowej. I tak, bo ja jestem jeszcze w Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Solidarności, ze sztandarem i na tej tablicy wielkiej, akurat naprzeciw mnie jest generał Sosnkowski Kazimierz. Na najniższym miejscu tam prawie. I tak patrzę, a ojciec jego był drugim zastępcą. I tak patrzę, że czytam, że urodził się, proszę pana, w Polsce, a zmarł w Kanadzie. No mi tak aż troszeczkę było nieprzyjemnie, że do tej pory jeszcze go nie ściągnięto tutaj. A to był bardzo podobno dobry generał i patriota. I tu uciekł przed komunistami. Czy to, i jeszcze jedno, czy proszę pana, panie redaktorze, czy po wojnie te wszystkie siłowe, jakby powiedzieć, urzędy objęli Żydzi. Ci, którzy z KPP uciekli przed Hitlerem, a Stalin ich tam właśnie trenował, jak mają mordować, proszę pana. To bym chciał na tyle, bo mam dużo do powiedzenia, takich przekazów od ojca, który mnie przekazywał.
Panie Zbigniewie, ja zapytam, a jak potraktowano pana tatę, ojca, właśnie był majorem? Co on potem robił po wojnie?
Nie słyszę.
Jak potraktowano pana tatę, który był majorem, po wojnie?
A ja to ja powiem, proszę państwa. Panie redaktorze, ja panu powiem, jakie mój ojciec miał przeżycia. Ale nie pani ojciec walczył początkowo w obozie takim wojskowym, w Oflagu. Panie redaktorze, nie wiem, czy pan o tym wie, koło Kalisza siedział. I tam uciekło kilka, znów doszli razem do Szulcowa, do swojej dywizji pod Warszawą. No i później Niemcy, wojskowych mówi, wojskowych to dosyć chwalił, mówi, bo wojskowi Niemcy nie mordowali, nie nic, tylko ci SS-mani, te gorsze typy takie. I tylko Niemcy podsuwali ich pod Stalina. No i tam Stalin właśnie gdzieś, nie pamiętam, w którym to miejscu jeszcze na Litwie, wszystkie całą, no bo kto to rozwiązał, mówi, panowie rozwiązuje armię, nie pamiętam teraz, który z tych przywódców naszych wojskowych, ratujcie się kto może. Ale jednak ci KGB-owcy dzieli ich, rozbroili, no i ojciec na szczęście jakoś tak już czuł, przebrał się w mundur zabitego żołnierza, ręce sobie uściskał tak, żeby mieć, wie pan, odciski. No i koledzy niektórzy i do Gorki go tam skierowali. Taki obóz 8 hektarów ogrodzili, tam z jakimiś roślinami, z kartoflami. I tam z tego obozu uciekli po jakimś czasie i uratował ich taki pastuch sowiecki, który pas krowy. I mówi, Polaczki, wy nie udzierajcie na las, bo tam waszych trylają. Nie? I później, później gdzieś złapali i nóż go zabili i dopiero... Anders, jak przyjechał w 1942 roku po wielkich trudach, tych, którzy, bo Stalin strasznie zagłodził, taki głód był, że który jeszcze był siły, to o własnych siłach to odszedł. Przepraszam, że ja tak trochę jestem podniecony.
Ale Zbigniewie, mówię, całej historii pan mi opowie, bo historia jest długa, tylko mi chodziło, czy właśnie komuniści się nie tutaj tak dorwali do pana taty.
Ja mam dość sporo jeszcze do przekazania, ale na razie to tyle, panie
redaktorze. Dziękuję bardzo, panie Zbigniewie. Pozdrawiamy. Tam były pytania takie.
Tak. Więc odpowiadając, proszę pana, otóż 38% funkcjonariuszy wysoko postawionych w Związku Radzieckim było pochodzenia żydowskiego. Byli Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy. Podobnie, bardzo podobnie, zresztą było w Polsce. Stalin się starał, żeby tak było we wszystkich państwach. W Polsce było 37% wysoko usytuowanych funkcjonariuszy UB, informacji wojskowej, którzy wpisywali w swoje ankiety, zresztą bardzo ciekawa książka jest profesora Piotrowskiego, którzy wpisywali w swoje ankiety pochodzenie żydowskie, wyznanie mojżeszowe bardzo często.
No i no nie jest tajemnicą ta awangarda, ci pierwsi najbardziej zagorzali, to byli ci, którzy mieli to pochodzenie, potem się gdzieś tam go wypierali, no i
zresztą oni nie ukrywali, ale też trzeba gwoli sprawiedliwości trzeba powiedzieć rzecz następującą. Otóż, kiedy chciały się związki żydowskie, związki wyznaniowe, nie tylko społeczne, które chciały funkcjonować pod taką nazwą w Polsce, po 1948 roku nie miały szansy. Wszystkie musiały wejść do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I nawet ci, którzy protestowali przeciwko temu, mieli dwa wyjścia. Albo do Palestyny, albo na Rakowiecką. No i na ogół wybierano Palestynę, ale zatrzymywali się po drodze w Niemczech, w Szwecji, Norwegii, Danii i tak dalej.
Tu też w tej książce jest fragment odpowiedzi, ale to może w drugiej części.
Tak, tak.
Znajdziemy tam, jeśli chodzi o Izrael, prawda?
To chodziło
o wydanie Morela.
O wydanie Morela, o ekstradycję Morela do Polski i odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych z niezwykłym tupetem, można powiedzieć, rodzajem też i takiego chamstwa.
Telefon
nawet
mamy.
Niedyplomatycznego.
Telefon mamy jeszcze jeden. Bardzo prosimy na koniec. Prawie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony się pięknie kłania Ligia z Górek Wielkich. I ja chciałam tylko o tyle powiedzieć, że jestem córką osoby, która została uwięziona w takim obozie. Mhm. Ten obóz był w Mysłowicach.
Tak.
Chodzi, zresztą nie tylko ona, moja mama, ale również jej brat. Byli wtedy niepełnoletni. Moja mama miała 16 lat, wujek miał 14.
Dzieci. Tak, tak, tak.
Ja przepraszam, bo bardzo słabo słyszę w słuchawce. W każdym bądź razie może tylko tyle się ograniczę do powiedzenia, że zostali uwolnieni dopiero na skutek tego, że oczekiwano wizyty Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i wtedy, obawiając się chyba jakichś konsekwencji międzynarodowych, wszystkich niepełnoletnich zwolniano wtedy i pierwszego dnia, jednego dnia uwolniono mamę, drugiego dnia uwolniono wujka. No i mama w strasznym stanie ważyła 35 kilo przy wzroście 1,68 m wzrostu i grubej budowie ciała. Wyglądała tak jak ci wszyscy więźniowie z Oświęcimia, których puszczano. Mama kiedyś mi opowiadała, jak to wyglądało, że kość i skóra. Musiała ciężko pracować jako 16-latka w jakimś ogrodzie. Jeżeli próbowała brata dożywić, bo no, po prostu zabrała jakąś cebulę, to została skopana. No straszne rzeczy opowiadała. Mówiła, że tam były też dzieci młodsze w obozie, były kobiety ciężarne. Za jej bytności żadna z nich jeszcze nie urodziła. Ja spisałam jej wspomnienia. Mam zapisane. Ja w tej chwili wszystkiego nie pamiętam, bo tak to są straszne rzeczy. Ale ja później kupiłam taką książkę o obozie w Mysłowicach. To tam było napisane, że śmiertelność w tym obozie komunistycznym była większa niż w tym czasie, jak to był obóz niemiecki. Bo to był obóz po niemiecki, tak.
Wiem, że to jest książka wydana przez Instytut Pamięci Narodowej. Jeśli pani spisała, ja bym zresztą prosił o kontakt poza anteną, gdyby to było możliwe.
Bardzo proszę.
To jedno. Dwa, ja tutaj opisuję historię 5-letniego chłopca, który był w obozie w Potulicach też z mamą, z tatą. I oczywiście to, o czym pani mówi, tam po prostu były całe rodziny.
Głos
też
zanika, można było troszeczkę pogłosić słuchawce.
Pani Ligio, pani zostawi nam telefon poza anteną, teraz tam
bardzo
panu.
Bardzo proszę.
Dobrze? A pan redaktor go potem wykorzysta w sensie twórczym. Dziękujemy pani bardzo, pozdrawiamy. No właśnie, ten wątek dzieci, małych dzieci i dorastających też.
Tak, oczywiście, całe rodziny.
No co takie dzieci? Bo to jest w ramach rodziny, tak?
Tak, tak, ale proszę zwrócić uwagę, to nie jest tak, że dzieci nie były wykorzystywane. Dzieci nie mogły być niewykorzystywane. Na przykład w Potulicach wybierały w piwnicach, jak wywożono je z obozów w Potulicach na wieś, to przebierały kłącza od ziemniaków. To robiły dzieci, które miały 5, 6, 7, 8 lat.
Czyli na wieś do gospodarstw tych PGR-ów.
Tak, tak, do tych PGR-ów wożono. Zresztą często to jeszcze nie były PGR-y, bo jak był 45, 6 rok, to był właściciel na przykład Niemiec. I u niego te dzieci pracowały, te polskie dzieci.
Bauera, tak jak...
U Bauera niemieckiego, tak. Tylko oczywiście już ten Bauer nie miał, to nie było na potrzeby Bauera, tylko ten Bauer był jeszcze, powiedzmy sobie, częściowym właścicielem tego, ale już oddawał swoje zbiory na potrzeby PRL-u.
Dziękujemy bardzo za pierwszą część. Druga część w Radiu Maryja, 21.30. Rozmawiamy nadal. Obozy pogardy, komunistyczne obozy represji w Polsce w latach 1944-56. Nasz gość, pan redaktor, publicysta Mateusz Wyrwich, któremu dziękujemy za tę część.
Dziękuję
bardzo.
Przypomnę,
że spotykamy się też z pana publikacjami w niedzieli i w dobrych, patriotycznych
pismach. Tygodnikach.
A ja dziękuję za wszystkie telefony i zapraszamy na 21.30.